Czy wiodące platformy mediów społecznościowych będą nadal dominować? Co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku w obszarze social mediów? Z jakimi problemami mierzyły się platformy? Dziś w programie Trendy z sieci porozmawiamy o social mediach, nowościach roku 2023 i doświadczeniach 2022. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Grzegorz Miłkowski, prezes zarządu Content House i redaktor naczelny portalu Social Press. Co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy w obszarze social mediów? Kto zyskał, a kto stracił w 2022 roku?
Wydarzyło się bardzo wiele, natomiast najbardziej chyba takim spektakularnym do obserwowania wydarzeniem była wielka wojna o serca użytkowników między Facebookiem a TikTokiem. No i tutaj niekwestionowanym zwycięzcą tej batalii jest TikTok, który chyba cały czas coraz bardziej zdobywa te serca użytkowników, a Facebook niestety traci. To widać z jednej strony w takim aspekcie biznesowym, gdzie akcje Facebooka spadają, ten obrót akcjami jest niższy, no a z drugiej strony też widać to w obszarze samych użytkowników. Facebook traci młodych użytkowników i co też bardzo ciekawe, to są dane sprzed kilku dni, też w grupie tych najstarszych użytkowników widać lekki odpływ.
A to jest ciekawe, bo to miałem wrażenie, że to jest taka zmiana pokoleniowa trochę.
Więc najtwardszym trzonem tego elektoratu facebookowego, jeżeli mogę się tak wyrazić, to są osoby w wieku około 40-50 lat, gdzie tutaj nie widać wielkich zmian. Natomiast na tych dwóch skrajnych obszarach widać odpływ. Oczywiście bardzo duży odpływ widać w tej najmłodszej grupie użytkowników, o którą Facebook zaczął już bardzo mocno w tym roku walczyć. Ta walka odbywa się na polu kontra TikTok, gdzie z kolei u TikToka widać bardzo mocny przypływ tych użytkowników. W pierwszym kwartale 2022 roku tę aplikację pobrano aż 175 milionów razy. Więc tutaj widać bardzo mocny trend rosnący TikToka i też widać to w zmianie demograficznej na TikToku. Bo jeszcze jakiś czas temu takie funkcjonowało poczucie wśród nas, marketerów, czy marek, które chciałyby rozpocząć działania na TikToku, że to jest platforma najmłodszych osób, nastolatków. A z danych najnowszych wynika, że osoby w wieku 20-30 lat bardzo chętnie teraz wchodzą na platformę TikTok. Oczywiście dominująca grupa to jest ta 18-25-28, natomiast bardzo wiele osób w granicach 30-30 kilku lat zaczyna korzystać z TikToka. I to, idąc dalej, ma też przełożenie na to, jaki content pojawia się na TikToku, bo oczywiście tam jest bardzo dużo rozrywkowego kontentu, mówiąc językiem marketerów, takiego lol kontentów. Natomiast TikTok staje się też taką platformą edukacyjną, która w sposób dekodowalny przez tę grupę użytkowników dociera z bardzo wartościowym kontentem. Wystarczy przywołać wielu lekarzy, którzy są obecni na TikToku i krzewią wiedzę medyczną w taki sposób, który jest rozumiany i interesujący dla tych młodszych użytkowników. Bardzo wiele profili prawniczych jest, czy innych obszarów związanych ze zdrowiem, edukacją, ekologią, które w sposób dekodowalny przez tę grupę docelową, w sposób czasami zabawny, ale mądry, przekazuje wiedzę. Więc TikTok to nie tylko zabawa, ale też przekazywanie wartościowej wiedzy. Oczywiście, jeżeli dostosujemy się tak do algorytmu TikToka, że ten zaczyna tę wiedzę przekazywać.
No właśnie, bo tutaj między innymi też w rozmowach w trendach z sieci w tym programie padło kiedyś coś takiego, że TikTok oczywiście tak, ale dlatego, że trochę wstyd być na tej samej platformie co rodzice.
Tak, to jest jeden z powodów, dlaczego Facebook traci. Facebook zaczął tracić, kiedy stał się ofiarą własnej popularności trochę. Wtedy, kiedy na platformę Facebook, obecnie Meta, właściciel tej marki, zaczęli wchodzić rodzice, dzieci, dziadkowie dzieci, no to zaczęła się wielka ucieczka. Być może to było jeden z powodów, dlaczego nasza klasa pogrzebała swoje szanse na utrzymanie tej hegemonii na rynku polskim. To oczywiście jeden z powodów, bo tutaj też mocno mocne wejście marketingowe Facebooka kilkanaście lat temu nie dało naszej klasie szansy walczyć, bo to już nasza klasa spełniła swoją rolę, no i nie miała pomysłu na dalszy rozwój siebie. Natomiast podobnie jak na naszej klasie kiedyś, naście lat temu, teraz na Facebooku no, są rodzice, są dziadkowie, ciotki, wujkowie, no to czemu tamte młode osoby mają być, gdzie wiadomo, że część ich życia jest ukryta przed rodzicami, przed dziadkami, no i nie chcą się dzielić tą częścią, więc szukają takich platform, gdzie będą w takim gronie, w którym mogą się dzielić tą swoją częścią życia, którą niekoniecznie powinni widzieć rodzice.
A pytając cię o to, kto zyskał, a kto stracił w 2022 roku, myślałem, że wymienisz Twittera. Szczerze mówiąc.
A tak, Twitter to jest oddzielna, bardzo pasjonująca historia. No na pewno Twitter w ostatnich tygodniach, miesiącach dostarcza właściwie każdego dnia ciekawych, emocjonujących informacji, co właściwie się z tą platformą stanie.
Niezwykłych,
tak. Jak w ciągu kilku miesięcy można tak naprawdę zbudować cały kryzys wizerunkowy wokół Twittera. Oczywiście w Polsce nie jest to aż tak widoczne ze względu na to, że ten Twitter nigdy nie był aż tak popularny w Polsce masowo. Twitter w Polsce jest narzędziem dziennikarzy, polityków, trochę mediów marketingowych, więc aż tak do mainstreamu te informacje się nie przebijają w Polsce. Natomiast faktem jest, że Elon Musk, próbując naprawić Twittera, go zepsuł. Więc no pytanie, jak się to przełoży na biznesowe wyniki Twittera w przyszłym roku, bo już widać powolny odpływ reklamodawców z Twittera. Czy ten trend się utrzyma? Pewne trendy pojawiają się na moment, a potem ze względów biznesowych marki i tak wracają do business as usual. Tak samo jak było na początku wojny wiosną tego roku, gdzie część marek wycofała się z rynku rosyjskiego, a potem cichaczem zaczęły wracać na ten rynek. Więc tutaj to podejrzewam, że będzie zimna kalkulacja wśród wielu marketerów czy brandów, czy opłaca się po prostu tam wydawać te pieniądze. Natomiast dla mnie osobiście bardzo interesującym obszarem, który warto w kontekście przejęcia Twittera przez Elona Muska obserwować, jest ewentualnie otwarcie algorytmu, o czym Elon Musk mówi od dłuższego czasu, gdzie on chce uwolnić ten algorytm dla wszystkich, zrobić open source z algorytmu Twittera, gdzie wszystkie platformy społecznościowe z Facebookiem na czele strzegą zasad działania algorytmu jako największej tajemnicy, tak jak receptury Coca-Coli. Więc to jest ciekawe, w jaki sposób Elon podejdzie do tego, bo z jednej strony serwisy społecznościowe bronią się przed tym, że to jest ich biznesowe know-how, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy jeśli to powszechne uwolnienie algorytmów social media nie byłoby dostępne dla użytkowników, gdzie każdy z nas w sposób oczywiście zrozumiały dla siebie mógłby dostosowywać te algorytmy do swoich potrzeb, czy marki to jeszcze mocniej nie mogłyby wykorzystać na naszą i swoją korzyść, bo każdy użytkownik wtedy by miał reklamy jeszcze lepiej dostosowane, content promocyjny jeszcze lepiej dostosowany do tego, co naprawdę ja chcę, a nie tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja ocenia moje potrzeby. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat do przemyślenia i dyskusji, czy akurat w tym obszarze otworzenia tego algorytmu Elon Musk nie ma w wielu obszarach rację.
To, co zapowiadał, zazwyczaj wykonywał. O co pytał też użytkowników, a ostatnio zapytał, czy ma odejść z platformy, czy ma zostać. No i wyszło, że ma odejść.
No i czy to czekamy, czy spełni tę obietnicę.
Od strony reklamowej nie ma obawy przed tym, że taka jest niewiadoma duża, jeśli chodzi o Twittera? Abstrahuję teraz może od tego, czy jest to popularna platforma w Polsce, czy nie. Czy reklamodawcy chcą w ogóle tam iść w tym czasie, kiedy jest tak niepewnie?
Niepewność reklamowa, no to tak naprawdę przekłada się na to, czy ta komunikacja, te kliki, te ustawienia targetowania tak zwanego reklamy przyniosą spodziewany efekt. Więc tak, w najbliższych miesiącach będzie prawdopodobnie widoczny ten odpływ reklamodawców, którzy nie będą chcieli ryzykować tak zwanego spalenia budżetu marketingowego. No nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, jak użytkownicy będą reagowali na te reklamy, nie wiadomo, co się wydarzy z algorytmem też reklamowym Twittera, więc wydaje mi się, że jeśli tutaj nastąpi to przystopowanie, to będzie to takie przystopowanie zdroworozsądkowe, gdzie reklamodawcy nie będą chcieli wydawać pieniędzy, które nie będą wiedzieli, w jaki sposób skonwertują na tak zwany zwrot inwestycji. Ten algorytm jest tajny we wszystkich serwisach społecznościowych, czy też w Google, natomiast marketerzy wiedzą, jak on działa z punktu widzenia oczekiwanych efektów konwersji. oczywiście wprowadzane są zmiany, ale zwykle te zmiany są wprowadzane ewolucyjnie, gdzie też marketerzy mają czas na dostosowanie się do nich. A w przypadku Twittera to, co się dzieje, to jest rewolucja teraz. I wszelkie zmiany czasami wprowadzane są przez Ilona z dnia na dzień. W związku z tym dla budżetu marketingowego, który raczej woli przewidywalność, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji, budzi obawy o inwestycję, która nie zwróci się w oczekiwany sposób albo w taki sposób, jak podobne pieniądze zainwestowane na innej platformie.
Z problemami mierzyły się też inne platformy. Facebook ma problemy z przepisami antymonopolowymi. Chodzi o drobne ogłoszenia, które można tam zamieszczać.
Facebook Marketplace.
Dokładnie.
W ostatnich dniach też pojawiły się właśnie informacje, że Komisja Europejska zastanawia się, czy Facebook nie łamie tych zasad. O co chodzi? Facebook, zakładając Marketplace, powiązał bardzo mocno, właściwie totalnie, ten rynek z kontami użytkowników. Więc każdy, kto chce korzystać, automatycznie staje się użytkownikiem Facebook Marketplace. W związku z tym, co jest logiczne, też Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że wszelkie inne platformy z podobnymi ogłoszeniami stoją na straconej pozycji, promując się na Facebooku. Bo wiadomo, że Facebook w tym momencie bardziej promuje swoją platformę. Zależy mu na pozyskaniu użytkowników czy reklamodawców ogłoszeń do tej platformy, więc zobaczymy, jakie tu będzie rozstrzygnięcie. Natomiast Komisja Europejska w tym obszarze może mieć rację, gdzie należałoby to w jakiś sposób mądrzej uregulować.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do problemów TikToka, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. TikTok został zakazany już na urządzeniach urzędniczych w niektórych stanach. W Kongresie niebawem też się mają ważyć losy ustawy, która może wprowadzić zakaz korzystania z tej aplikacji na urządzeniach, wszystkich urządzeniach administracji federalnej. Przede wszystkim bezpieczeństwo.
Tak, no przypomnijmy, że Donald Trump już w 2020 roku próbował zablokować pobieranie TikToka przez nowych użytkowników, natomiast wówczas przegrał tę sądową batalię. Teraz jest drugie podejście. No nie można oczywiście odmówić racji, jeżeli chodzi o rozważania amerykańskich senatorów na temat zakazania tej platformy, bo wiadomo, Stany Zjednoczone prowadzą wojnę gospodarczą z Chinami. Natomiast TikTok jest chiński. Regulamin TikToka może być dowolnie modelowany też przez Chińczyków, którzy są właścicielami tej platformy. Więc...
Ale władze chińskie też mogą mieć dostęp do...
Oczywiście, to jest drugi, mocniejszy aspekt tego, że wszelkie urządzenia, które mamy w telefonach rejestrujące obraz, dźwięk, mogą stać się świetnym narzędziem szpiegowskim. W związku z tym prawdopodobnie, jeśli mam teraz to oceniać, nie sądzę, żeby zakazali wszystkim użytkownikom, wszystkim Amerykanom korzystać z TikToka, natomiast rozsądnym jest podejście do tego w ten sposób, żeby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju miały zakaz instalowania tego typu aplikacji na swoich telefonach, smartfonach, tabletach. I tu już nie mówię teraz tylko o Amerykanach, ale w ogóle wróćmy na pole naszego kraju czy innych krajów. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, przepływ wrażliwych informacji powinny mieć absolutny zakaz używania platform, których prywatność może budzić jakiekolwiek, najmniejsze nawet wątpliwości. I idąc dalej, ja uważam, że tego typu osoby powinny przechodzić gruntowne i regularne szkolenia z bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa przepływu danych w świecie cyfrowym, w jakim żyjemy. Więc tutaj to jest szerszy problem, nie tylko amerykański, na który też polscy politycy powinni zwrócić uwagę.
Zwłaszcza po aferach mailowych na przykład, nie?
Dokładnie.
Zapytam cię o twoją ocenę. Czy na horyzoncie mediów społecznościowych może się pojawić jeszcze jakiś gracz? Pytam w kontekście tego, że te wiodące platformy mediów społecznościowych no, potrafią się dostosować do zmieniającego się rynku, potrafią się dostosować do trendów, potrafią też szybko reagować na jakieś nowości. Niektóre pomysły troszeczkę się zazębiają na tych platformach.
Myślę, że już jest taki gracz i będziemy bacznie obserwować, jak sobie poradzi w najbliższych miesiącach. To jest aplikacja, serwis społecznościowy BeReal, który stawia na naturalność i rzeczywistość. To też widać wśród najmłodszych użytkowników internetu, mediów społecznościowych, gdzie z różnych badań wynika, że te osoby są zmęczone tym plastikowym światem mediów społecznościowych, a aplikacja aplikacja BeReal odpowiada tak naprawdę na tę potrzebę naturalności. Bo jak działa BeReal? BeReal działa w ten sposób, że całkowicie uniemożliwia publikowanie zdjęć, wpisów, które przeszły przez jakąkolwiek obróbkę, przez jakiekolwiek filtry. Dwa, BeReal wysyła w ciągu dnia powiadomienie, gdzie masz kilka minut czasu na zrobienie zdjęcia tu i teraz, gdzie jesteś, więc też nie ma możliwości zamarkowania, zbudowania tego wirtualnego świata wokół siebie, którym chcesz malować rzeczywistość, niekoniecznie prawdziwą. W związku z tym też tak nawiązując troszeczkę do pierwszej części naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o tym, że demografia na TikToku też się zmienia i coraz więcej starszych użytkowników się pojawia, a tę lukę w najmłodszej grupie zaczyna też wypełniać BeReal. Co nie znaczy, że oczywiście TikTok traci jeszcze w najmłodszej grupie, natomiast młodsze osoby też coraz bardziej przychylnym okiem patrzą właśnie na aplikację BeReal, która stara się oddawać rzeczywistość taką, jaką ona jest. I co ciekawe, póki co ta aplikacja nie jest bardzo skomercjalizowana. Jeszcze tam nie ma komunikacji marketingowej, co nie znaczy, że marki już się tam nie pojawiają. Chociażby z polskiego poletka niedawno X.com, sklep komputerowy, pojawił się na BeReal, więc z czasem, tak jak wszystko, co w internecie, zostanie pewnie skomercjalizowane. Miejmy nadzieję, że w prawdziwy i przyjemny sposób, który nie fałszuje rzeczywistości.
Czyli aplikacja Donalda Trumpa jak na razie nie ma szans, tak?
Chyba nie. No też w Polsce pojawiały się takie pomysły na robienie własnych platform społecznościowych, jak widać. Coś, co bardzo dzieli lub jest skierowane pod konkretną grupę użytkowników, bardzo sprofilowaną, jeśli chodzi o światopogląd, zwykle upada.
Grzegorz Miłkowski, prezes zarządu Content House i redaktor naczelny portalu Social Press, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. W takim razie, czego na koniec życzymy wszystkim użytkownikom social mediów? Pewnie mądrych i do tego dobrych wpisów, które sprawią, że zasięgi będą rosły.
Dobrych, mądrych wpisów i
wartościowych
i rozpoznawania fake newsów zaraz po ich publikacji. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Po więcej informacji odsyłam do internetu na radiokraków.pl, do działu podcastów. Tam można znaleźć archiwalne podcasty programu Trendy z sieci, ale w mediach społecznościowych też można znaleźć te informacje. Polecam hashtag Trendy z sieci. A na kolejne nasze spotkanie z technologią i światem IT zapraszam w poniedziałek o 18:30 na antenie Radia Kraków. Kamil Wszołek. Do usłyszenia.